Dzień dobry Państwu. A my zajmiemy się na chwilę raz jeszcze polityką. Piotr Trudnowski, Klub Jagielloński w studio Radia Wnet. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Musimy się przesiąść, panie Krzysztofie, bo ja nie widzę gościa i to jest strasznie niepokojące, więc będzie szybka zmiana, a w tym czasie...
Zadam pytanie o Chopina. W którym roku się urodził Fryderyk Chopin?
Nie pamiętam, słaby jestem z Chopina.
To w takim razie w jakim wieku żył Fryderyk Chopin? To znaczy w którym? W 20, w 21, a może...
XIX
wiek to jest ulubiony wiek Łukasza Jankowskiego, a teraz przechodzą panowie do polityki.
Nie wiem skąd pan redaktor to wie, ale to prawda, rzeczywiście XIX wiek to epoka, z której na którą jakiś czas studiowałem, ale dobrze, my nie o XIX, ale XXI wieku. Zresztą mówi się, że obecnie mamy powrót wieku XIX pod względem gry w mocarstw i koncertu mocarstw, że w zasadzie można by studiować dyplomację XIX wieku i można byłoby znaleźć wiele odpowiedzi na to, jak wygląda obecnie nasza sytuacja, ale my nie o XIX wieku, o XXI. To może zacznijmy od tej debaty wczoraj w Sejmie, panie redaktorze. Na ile Prawo i Sprawiedliwość może zyskiwać na tym, albo nie tracić na tym, że broni kwestii suwerenności polskiej w Unii Europejskiej?
Cóż, ja myślę, że tak naprawdę to nie jest kwestia tego, czy dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość, dyskutując o kwestii właśnie obecności Polski w Unii Europejskiej, jest w stanie zyskiwać albo tracić, tylko to jest przede wszystkim, wydaje mi się, zabieg polityczny ze strony Donalda Tuska na rzecz tego, żeby przesterować debatę polityczną, tą główną oś zainteresowania i sporu opinii publicznej, przede wszystkim opinii publicznej i wyborców opozycji, z tematu granicy, który jest dla opozycji i Donalda Tuska trudny, skomplikowany, problematyczny, na jakiś inny temat i stworzenie, no powiedzmy sobie szczerze, swojego strachu. Tak jak Prawo i Sprawiedliwość w jakimś wymiarze eskaluje te strachy związane z zagrożeniem na granicy, choć one są przecież bardzo realne, natomiast świadomie je komunikuje. Tak Donald Tusk próbuje teraz zarządzić na wyobraźni politycznej Polaków własnym strachem, pokazać, że realny jest strach przed ewentualnym wyjściem czy wypchnięciem Polski z Unii Europejskiej. Pewnie dla Donalda Tuska to jest skuteczna strategia, dla Prawa i Sprawiedliwości jakiś problem, no bo jest w tej trudnej pozycji pomiędzy prawdziwymi eurosceptykami, którzy rzeczywiście myśleliby o tym, żeby Unię Europejską opuszczać, a tymi, którzy są takimi no euroentuzjastami bez żadnych wątpliwości. Ta pozycja, nazwijmy to eurorealistyczna, jest trudna do komunikowania, zwłaszcza jeżeli nie ma się sukcesów, tak jak Prawo i Sprawiedliwość, co do zasady sukcesów w polityce europejskiej nie ma.
A właśnie, mamy dwa bloki i mamy jeszcze polityków. Wczoraj Mateusz Morawiecki bardzo ekspresyjny bronił i wyroku Trybunału Konstytucyjnego i linii swojego rządu. Na ile to jest tak, że kwestia polexitu ostatecznie topi taki nurt morawiecczyzny w Prawie i Sprawiedliwości, taki nurt prawicy bardziej merytokratycznej, bardziej umiarkowanej, mniej napuszonej, czy mniej walczącej o imponderabilia, a bardziej nowoczesnej?
Ja myślę, że przesadzone są te analizy, które rzeczywiście słychać od kilku dni, że to ma być właśnie jakiś taki jednoznaczny zwrot Prawa i Sprawiedliwości na prawą, jakąś taką, nie wiem, niepodległościową, suwerenistyczną flankę, w której już nie będzie...
Patryka Jakiego, a może i dalej
tak,
w stronę...
A może i dalej w stronę Konfederacji. Mi się wydaje, że to są głosy przesadzone. Problem jest realny. Myślę, że cały czas przynajmniej część Prawa i Sprawiedliwości będzie próbowała pokazywać jakąś zdolność do rozmów czy z urzędnikami unijnymi, czy z instytucjami unijnymi. I tutaj myślę, że jakby takie różne, rozpisane na głosy będzie to występowanie przez Prawo i Sprawiedliwość, choć oczywiście faktycznie w tym momencie widzimy, że ta narracja jest trochę ostrzejsza niż była wcześniej, no ale też powiedzmy sobie szczerze, warunki zewnętrzne, okoliczności są trudne, są skomplikowane, no przede wszystkim stoimy przed tym wielkim zapytaniem, co z pieniędzmi, kiedy one się pojawią, ile będzie trwało to zamrożenie środków, co ma się wydarzyć, żeby one zostały odmrożone, choć ja szczerze mówiąc spodziewam się, że w najbliższych tygodniach jednak zobaczymy ustępstwa ze strony Prawa i Sprawiedliwości.
A sam premier, który mówi jak Zbigniew Ziobro, do tej pory były dwa obozy, bo obóz premiera to jeździł do Europy, Europy, miał ten europejski tużurek razem z Konradem Szymańskim z Lacją Sprawy, no i byli ci bardziej radykalni od Zbigniewa Ziobry albo bardziej radykalni od Beaty Szydło. Teraz to jeszcze jest do utrzymania.
Ja myślę, że to jest do utrzymania bez przesady. Mateusz Morawiecki co najmniej od momentu, w którym zaczął aspirować do funkcji premiera, a na pewno od momentu, w którym tym premierem jest, naprawdę osiągnął zdolność mówienia językiem pisowskim, tak? Jakby to chyba Ludwik Dorn w tym tygodniu w wywiadzie z portalem Gazeta.pl zwrócił uwagę, że można dostrzec pewne sygnały co do tego, że Mateusz Morawiecki zachował zdolność rozmawiania z ludźmi normalnym językiem, natomiast na co dzień widzimy, że rozmawia innym językiem. No, to był komentarz do tak zwanych, do tych maili, co do których autentyczności cały czas mamy wątpliwość, no ale jeżeli się przyjrzeć temu, co tam się pojawia, no to ewidentnie widać, że Mateusz Morawiecki nie wyznaje stuprocentowego credo pisowskiego, a jednocześnie w wystąpieniach publicznych, czy w Sejmie, czy na różnych wydarzeniach lokalnych, no potrafi tym językiem przemawiać. Inne pytanie, na ile jest w tym autentyczny? Ja mam co do tego zwykle dość duże wątpliwości, ale myślę, że to nie znaczy, że jeżeli nawet mówi podobnie do tego, co mówią politycy ci bardziej radykalni, to naprawdę w to wierzy. Inne pytanie, czy ci bardziej radykalni politycy też wierzą w to, co mówią.
A na ile jest tak, że spór z Brukselą będzie siłą rzeczy przepychał Prawo i Sprawiedliwość i samego premiera w kierunku bardziej prawicowym?
Moim zdaniem nie ma na razie takiego zagrożenia. Najważniejszą informacją na temat wszystkich spekulacji dotyczących polexitów jest to, że Polacy cały czas pozostają radykalnymi. Bardzo większościowa jest przewaga, bardzo duża jest ta przewaga zwolenników pozostania w Unii Europejskiej. Chyba nawet w tym tygodniu były jakieś badania, które pokazały, że ona w ciągu tych ostatnich kilku tygodni w ogóle wzrosła, bo Polacy, ci, którzy dotychczas mówili, że to trudno powiedzieć albo nie wiedzą, stwierdzili, że nie, dobra, no to jeżeli jest takie pytanie na serio, to ja na serio odpowiadam, że mamy zostać, więc moim zdaniem w ogóle nie ma takiego zagrożenia. Natomiast to, co jest problemem, to, że cała ta sytuacja sprawia, że te wszystkie rzeczy, które Prawo i Sprawiedliwość oficjalnie mówiło o swojej polityce europejskiej, te zapowiedzi tego, że musimy jakoś reformować Unię. Jarosław Kaczyński zapowiadał przecież nowy traktat europejski. Wielokrotnie mówiliśmy o tym, że no właśnie trzeba zablokować takie zjawiska jak uzurpowanie kompetencji przez organy unijne. No w praktyce okazuje się, że polityka Prawa i Sprawiedliwości nie tylko tego nie zablokowała, ale stworzyła nowe precedensy. No bo jeżeli te instytucje unijne, takie jak TSUE, dzisiaj sobie uzurpują nowe kompetencje, akurat na case Polski, co do którego nikt, jeśli chodzi o wadliwość pewnych rozwiązań w Unii, nie ma wątpliwości, to wszyscy przymykają oko na to, że kolejne instytucje unijne wykraczają poza traktaty. I to jest oczywiście niedobre dla Polski, ale w dłuższej perspektywie to jest w ogóle niedobre dla wszystkich państw narodowych, co zresztą gdzieś mimo wszystko się pojawia w debacie, no bo słyszymy o tym w ostatnich dniach, że na przykład w debacie francuskiej tej przed wyborami zbliżającymi się, no coraz więcej głosów pojawia się mówiących o tym, że coś tutaj jest nie tak, na przykład z aktywizmem sędziowskim sędziów TSUE.
I to mówił się, że Michel Barnier, do niedawna negocjator Unii Europejskiej w kwestii Brexitu z Londynem, no osoba, no chyba nie bez skutku takiej misji wybrana o pewnych umiarkowanych poglądach teraz na rzecz debaty francuskiej, trochę się radykalizujący w podejściu, a może właśnie odkrywający swoje prawdziwe oblicze i prawdę temat tego, że są pewne zagrożenia, nawet nie pewne, tylko istotne zagrożenia w integracji europejskiej. Piotr Trudnowski, Klub Jagielloński, gościem Poranka Wnet, a to w ogóle ma przełożenie na naszą politykę krajową. To jest tak, że teraz rząd PiS-u zrobił szumną debatę w Sejmie, wystąpił premier, potem pojedzie we wtorek do Europarlamentu, tam też będzie gorąco, a potem będzie ustępstwo. To jest kłopot dla etatu Prawa i Sprawiedliwości, że to jest taki trochę niejednoznaczny obraz.
Ja myślę, że na dłuższą metę to jest kłopot. To znaczy, jeżeli w którymś momencie wydaje mi się, że część wyborców Prawa i Sprawiedliwości rzeczywiście dostrzeże ten problem, że ta polityka Prawa i Sprawiedliwości unijna jest naznaczona chyba najczarniejszym słowem z języka politycznego Jarosława Kaczyńskiego, czyli imposybilizmem, tak? Znaczy okazuje się, że nasza zdolność do zmieniania tej Unii Europejskiej jest niewielka i po kolejny raz będziemy musieli na przykład w sprawie Izby Dyscyplinarnej ustąpić. Oczywiście pewnie oficjalna narracja będzie mówiła, że ustąpiliśmy z jakiegoś zupełnie innego krajowego powodu, no ale to kolejny raz się wydarzy i oczywiście gdybyśmy mieli w Polsce opozycję, która umie to nazwać, która byłaby taką opozycją eurorealistyczną, która punktowałaby Prawo i Sprawiedliwość za ten właśnie europejski imposybilizm, to byłby to potężny potężny kłopot dla Prawa i Sprawiedliwości i naprawdę Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki mieliby się o co martwić.
Natomiast
na ich szczęście dzisiaj takiej opozycji nie ma. No bo
Donald Tusk, były szef Rady Europejskiej, polexit, demonstracja parę metrów od
Donald
nas
Tusk
na placu
zamkowym. Zupełnie innym mówi, oni nie mają racji, nie rozumieją Unii, nie mają racji i nie potrafią osiągać celów i co najwyżej doprowadzą do polexitu. Tymczasem prawda jest zupełnie inna. No co do zasady mają rację i nie potrafią osiągać celów, nie przybliżają nas do polexitu, tylko przybliżają nas do takiej ewolucji Unii Europejskiej, która jest szkodliwa z punktu widzenia tego, o czym Prawo i Sprawiedliwość od wielu lat i większość takich ugrupowań, nazwijmy to, przywiązanych do idei Europy Ojczyzn w Unii Europejskiej mówi. No i jeżeli ktoś by to nazwał, to pewnie mógłby być kłopot dla Prawa i Sprawiedliwości. Dziś nikt tego nie nazywa, więc co najwyżej, jeżeli w dłuższej perspektywie na narracji polexitowej ktoś miałby zyskać, to nie ten główny nurt opozycji Platforma Obywatelska i Donald Tusk, tylko raczej te ugrupowania, te osoby, które rzeczywiście widzą, że z tą polityką europejską jest coś nie tak i z braku alternatywy, jeżeli będą chciały odejść od PiSu, to w stronę Konfederacji czy ewentualnie Solidarnej Polski, która będzie mówiła tym językiem polexitowym. No trochę tak jest, że wprowadzanie jakichś słów do debaty to jest ich oswajanie. I z Polski, która była państwem tak naprawdę bez poważnej partii exitowej, możemy się nie za jakiś czas obudzić z taką sceną politycznej, której będzie to płuco na prawicy z silną perspektywą opuszczenia Unii Europejskiej.
Jak się patrzy na to, jak Konfederacja do tego terminu podchodzi, to jest to bardzo zabawne, bo większość polityków Konfederacja, my nawet wszyscy chcą za wyjściem z Unii Europejskiej, tylko boją się to powiedzieć. To jest strasznie zabawne, jak się słucha tych takich, no, pewnych słownych przepychanek z posłami Konfederacji. To na koniec jeszcze Donald Tusk. Po co mu to hasło polexitowe? Realnie na tym ugra coś z kosztem Prawa i Sprawiedliwości, czy kosztem innych partii?
Realnie Donaldowi Tuskowi to hasło jest potrzebne, żeby odciągnąć swoich polityków, odciągnąć swoich wyborców, odciągnąć, nie chcę powiedzieć swoje media, ale sympatyzujące media, od tematu granicy, który z perspektywy politycznej buduje Prawo i Sprawiedliwość.
Przemysł przykrywkowy.
Tak, dokładnie. No jest to temat, który ma przykryć temat granicy i pewnie pokazać, że Donald Tusk jest tym politykiem opozycji, który narzuca agendę, organizuje demonstracje, mówi, o czym teraz mamy rozmawiać przez najbliższe 2 tygodnie, ale te relacje międzypartyjne wydają mi się drugorzędne. Kluczowe jest to, żeby jego politycy własnego klubu Koalicji Obywatelskiej nie zajmowali się tematem, który w dłuższej perspektywie buduje PiS, a Platformę po prostu topi.
Wybijał gościa 9. Piotr Turnowski był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Klub Jagielloński. Dziękuję bardzo Mikołajowi Poruszkowi za realizację, Ninie Nowakowskiej za wydawanie i dziękuję Państwu za uwagę. Teraz czas na serwis informacyjny, a my w Poranku Wnet usłyszymy się w poniedziałek o 7:10.